pomysłowy. Włodzimierz.
To się nawet sprytnie rymuje, bo sprawa jest taka, że będziemy mówili o aplikacji na raka. Dzień dobry.
Dzień dobry, Agnieszka.
Rzeczywiście wykombinowałaś taką.
Tak, zgadza się. Zaczęłam swoją pracę podczas moich studiów dyplomowych inżynierskich. Wtedy właśnie zaczęłam się interesować bardziej sztuczną inteligencją. Wpadłam na pomysł analizy znamion skórnych.
No właśnie, bo to nie jest sposób na wszystkie nowotwory.
Nie. To się tyczy tylko i wyłącznie znamion skórnych, ale jest celowane konkretnie w czerniaka złośliwego.
Na czym sprawa polega i gdzie jest ta aplikacja? Czy pani ma smartfona, swojego telefonu?
Znaczy, to nie jest na smartfona, to jest aplikacja na komputery.
A na komputery?
Tak, to jest aplikacja na komputery. Stworzyłam ją podczas pracy dyplomowej inżynierskiej. To był stworzony taki system ekspertowy, bazujący na takich zasadach, na których lekarze też oceniają znamiona skórne. To było na podstawie metody tak zwanej ABCD. I ten skrót ABCD...
Sprawy się komplikują, rozumiem?
Tak, pochodzi od słowa A od jak asymetrii, czyli asymetria, B jak bordel, czyli krawędź znamienia, C kolor i D, czyli struktury różne, które występują na znamieniu. I właśnie w ten sposób lekarze oceniają to znamię.
Te znamiona nowotworowe, tak, czerniakowe, one są w jakiś sposób charakterystyczne?
Tak, są charakterystyczne, zdecydowanie. Mogą posiadać więcej niż jeden kolor, na przykład poszarpaną krawędź, dziwne struktury, jak na przykład kropki, kółka. I właśnie takie struktury można zaobserwować przy pomocy dermatoskopu. Dermatoskop to jest takie urządzenie składające się między innymi z lupy oraz dodatkowego źródła światła. Używają go lekarze po to, żeby analizować znamiona skórne.
A w cudzysłowie możemy powiedzieć, że to jest takie dobre szkło powiększające.
Tak, dokładnie. Dzięki temu możemy zobaczyć głębsze warstwy skóry i lepiej przeanalizować znamię. I właśnie moja aplikacja bazuje na zdjęciach dermatoskopowych, czyli zdjęciach wykonanych dermatoskopem. Na tej podstawie algorytm analizuje te kryteria, które wspomniałam, i wyciąga wniosek, czy jest to znamię nowotworowe, czy łagodne.
Najpierw powstała taka baza, tak, zdjęć znamion nowotworowych.
Tak, zgadza się. Ja korzystałam z ogólnie udostępnionej bazy danych, chociaż jeszcze na początku, kiedy przygotowywałam pracę inżynierską, takich baz było niewiele. I sama też zbierałam zdjęcia po akademiku, chodziłam po pokojach, fotografowałam innych studentów, którzy wyrazili zgodę.
Bo chodzi też o porównanie z różnego rodzaju innymi znamionami.
Tak, zgadza się. I właśnie w ten
każdy
sposób
z nas
zebrałam
coś tam ma.
Bazę. Dokładnie, dokładnie.
Mniejsze
i to było
czy
bardzo
większe
przydatne.
Pieprzyki.
Tak. Jak zebrałam te zdjęcia, to dzięki temu mogłam właśnie stworzyć tą pracę inżynierską. Ale później potrzebowałam znacznie więcej tych zdjęć, bo im więcej zdjęć, tym lepsza diagnoza. Takie algorytmy uczą się na podstawie danych. Im więcej danych zobaczą, tym lepiej potrafią generalizować, czyli wnioskować.
I koniec końców, jak to działa?
Na pierwszym etapie wykrywane są cechy, o których wspomniałam, to jest z metody ABCD. Następnie informacje o tych cechach przekazywane są na sieć neuronową. Sieć neuronowa wnioskuje i przekazuje predykcje.
Sieć neuronowa, czyli powiedzmy mózg komputerowy.
Tak można to nazwać, tak. Jeszcze w pierwszych etapach to były małe sieci neuronowe. Następnie wraz z biegiem czasu, jak już przygotowywałam swoją pracę magisterską, to były znacznie większe sieci. To są tak zwane głębokie sieci neuronowe, pochodzące z angielskiego deep learning.
To jest trochę trudne do wytłumaczenia, jak działa taka sieć neuronowa. Ona działa jak mózg człowieka, ona się uczy.
Trochę tak, trochę jak mózg człowieka, uczy się. Ja pracowałam z sieciami konwolucyjnymi. To są takie sieci, które są dostosowane specjalnie do obrazu. One składają się z warstw nachodzących po sobie hierarchicznie filtrów i te filtry trochę przypominają takie filtry z Photoshopa. Czyli możemy nimi na przykład wykrywać krawędzie, rozmywać, wyostrzać i tak dalej. I dzięki temu, że mamy tych filtrów w warstwach następujące po sobie wiele, taka sieć neuronowa jest w stanie wykrywać w pierwszych warstwach najpierw tylko krawędzie, później jakieś bardziej złożone obiekty, a w kolejnych jest w stanie wykryć na przykład oko, usta, nos.
Bo my mówimy o odróżnieniu znamion nowotworowych od tych nierakowych, tak?
Tak, zgadza
ale
się.
Ale można zadać inne pytanie, jak komputer na zdjęciu ma odróżnić psa od kota na przykład?
A to jest ciekawe pytanie, a nawet się zajmowałam tych podczas studiów inżynierskich, bo to było takie ciekawe wprowadzenie do tematu, żeby zapoznać się właśnie z głębokimi sieciami neuronowymi. I taka sieć neuronowa, kiedy przekazujemy jej setki lub tysiące zdjęć psów i kotów, ona stara się wykryć cechy, które będą odróżniać psa od kota. Jako jeden z takich dziwnych przykładów...
Bo my wiemy, ale dlaczego wiemy, tak? Jeden z dziwnych przykładów, przepraszam?
Jeden z dziwnych przykładów to było, że sieć neuronowa nauczyła się rozpoznawać psa po tym, że pies był trzymany na rękach. Bo akurat w tej bazie danych na rękach częściej były trzymane psy niż koty. I to jest bardzo dziwny przykład, ale rzeczywiście statystycznie wszystko się zgadza.
Bo ten świat dąży do tego, żeby komputer widział tak jak człowiek, tak?
do tego właśnie dążę, chociaż nie zawsze się to udaje, jak po tym przykładzie z trzymaniem psa na rękach.
Tu jest jeszcze długa droga i daleka, rozumiem, tak?
Zgadza się.
Ale z tymi znamionami to się udaje.
Udaje się. Jeśli chodzi o skuteczność, to jest aktualnie na poziomie około 80%. Przewyższa to wielu dermatologów, oczywiście niektórych nie, bo niektórzy specjaliści znają się na tym o wiele lepiej. Ale wciąż jest to całkiem dobry wynik. Ja zajmowałam się też objaśnialną sztuczną inteligencją. To jest taki rodzaj sztucznej inteligencji, którą, jak nazwa mówi, da się wyjaśnić, objaśnić.
O, to ja poproszę o to wyjaśnienie, jeżeli pozwolisz tę rozmowę. Ponownie rozpoczniemy za 10 minut, dobrze?
Dobrze.
Pomysłowy Włodzimierz. Jak wyjaśnić, czym jest sztuczna inteligencja? Oto jest pytanie. Na tym stanęliśmy.
Tak, zgadza się. Jak wyjaśnić?
Są sieci neuronowe, które są objaśnialne.
Zgadza się. Na czym to polega? Otóż te głębokie sieci, tak jak mówiłam, posiadają często setki tysięcy parametrów. Te wszystkie parametry są dobierane w trakcie procesu uczenia. A jak jest w przypadku znamion skórnych? Znamion skórnych nowotworowych? No to rzeczywiście najczęściej algorytm zwraca uwagę na krawędzie i na struktury. Szczególnie ważne są przede wszystkim kropki na znamionach. One są bardzo charakterystyczne. Ale też spotkałam się z takim niepokojącym trendem, ponieważ na niektórych zdjęciach dermatoskopowych możemy zauważyć czarne ramki wokół zdjęć. Te czarne ramki są wynikiem tego, z jakiego dermatoskopu skorzystaliśmy. Tak jak na przykład przy obiektywach typu fisheye mamy właśnie takie okrągłe czarne ramki wokół zdjęcia, to w przypadku znamion dermatoskopowych także one występują.
Aha, i komputer analizując takie zdjęcie widzi, o, jest ramka, to znaczy, że tam jest też ten czerniak.
Tak, niestety tak się stało. Przeprowadziłam takie eksperymenty, aby potwierdzić tą wstępną diagnozę i sztucznie dodałam ramki do wszystkich zdjęć w mojej bazie danych. I co się okazało, to około 40% znamion, które wcześniej były klasyfikowane jako łagodne, zostały zaklasyfikowane jako nowotworowe. I to jest rzeczywiście niepokojące, no bo czarna ramka wokół zdjęcia nie powinna mieć wpływ na to, czy znamion jest złośliwe, czy łagodne. Musiałam zagłębić się w temat i jak zaczęłam analizować to, to okazało się, że większość zdjęć znamion łagodnych pochodzi z jednego ośrodka pediatrycznego. Oni posługiwali się jednym typem dermatoskopu i na tych zdjęciach nie było ramek. Natomiast jeśli chodzi o znamiona nowotworowe, to tam tych ramek było całkiem sporo. W związku z tym algorytm statystycznie wywnioskował, że skoro jest ramka na zdjęciu, to musi być to nowotwór, co oczywiście jest błędne.
Ale czy to można w sposób prosty wytłumaczyć? Jak działa taka sieć neuronowa? Jak ona się uczy?
To znaczy, że mamy zdjęcie, które przepuszczamy przez sieć neuronową, odbieramy wynik. Na przykład zdjęcie znamiona łagodnego i chcemy mieć na wyjściu jedynkę. Ta jedynka będzie oznaczać nam znamię łagodne. Jednak dostaliśmy na wyjściu zero, które oznacza znamię nowotworowe i jest to błąd. I teraz mówimy sieci, że popełniła błąd. Ona oblicza, jak duży jest ten błąd i następnie od końca powoli zmienia wszystkie swoje wagi, czyli te parametry, o których mówiłam wcześniej. I w ten sposób jest to aktualizowane. Z każdym przykładem pokazujemy przykład plus odpowiedź, jakiej oczekujemy i powtarzamy ten proces kilkadziesiąt razy, kilkaset lub kilka tysięcy.
Nie wiem, czy udało się wyjaśnić, jak działają sieci, ale może w takim razie porozmawiamy o futurystyce. O przyszłości to znaczy, że rzeczywiście będzie tak, że komputery będą analizowały, co jest jeszcze tam, może działa nieudolnie, tak? Ale będą analizowały po prostu obrazy?
Tak, jak najbardziej. To działa tak naprawdę całkiem nieźle, tylko potrzebne są te metody objaśnialne i sztucznej inteligencji.
Bo coś takiego jest potrzebne, na przykład do funkcjonowania działania samochodów autonomicznych.
Tak, jak najbardziej. Metody sztucznej inteligencji są wykorzystywane w samochodach autonomicznych, ale nie tylko. To jest też wykorzystywane w innych aspektach medycyny. W radiologii między innymi też słynny temat COVID-a to był bardzo mocno eksploatowany w ostatnim roku poprzez naukowców na całym świecie. Projektowanie leków nowych.
A co z tym COVID-em? To znaczy, jak rozpoznać po objawach, tak?
Nie, jak rozpoznać po zdjęciu płuc, czy to było zwykłe zapalenie płuc, czy to był COVID, czy być może inna choroba. Było to testowane. Było też nawet testowane po sposobie kaszlu, czy jest to COVID, czy nie.
Interesujące przez ciekawe, ale czy rzeczywiście komputery w przyszłości będą się mniej myliły od lekarzy, jeżeli chodzi o diagnozę?
Ja myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze ku temu. Teraz tak naprawdę już uzyskujemy bardzo dobre wyniki. Jedynym problemem jest tak naprawdę generalizacja. Generalizacja, czyli to, w jak dobry sposób algorytm uogólnia i przenosi przypadki z jednego na przykład dermatoskopu na drugi, czyli algorytm musi się umieć pracować z różnymi rodzajami zdjęć, nie tylko z jednego urządzenia.
A co z tym twoim urządzeniem? Powstała praca i co dalej?
Co dalej? Aktualnie dalej przeprowadzamy badania, badamy to, chociaż teraz, tak jak wspomniałam, skupiam się głównie na tej objaśnialnej sztucznej inteligencji. Zaniepokoiło mnie to odkrycie, o którym wcześniej wspomniałam, w związku z czym chciałam zgłębić dalej to zjawisko. Zajmuję się tym, tworzę narzędzia, które umożliwią też innym naukowcom badanie tej sztucznej inteligencji, sprawdzanie, w jaki sposób ona wywnioskowała.
Rozumiem, uczysz się nowych rzeczy.
Między innymi mogę wspomnieć o innym projekcie, który ostatnio robiłam. Jest to projekt detekcji śmieci w środowisku naturalnym. Projekt typu non-profit stworzyłam z grupą 8 innych dziewczyn, w sumie było nas 9, i stworzyłyśmy narzędzie umożliwiające detekcję śmieci na zdjęciach w środowisku z filmów oraz zdjęć. Czyli mamy zdjęcie, na którym może być kilka rodzajów śmieci. My jesteśmy w stanie zlokalizować je, w którym miejscu na zdjęciu śmieci się znajduje oraz powiedzieć, jakiego jest typu. I wybrałyśmy typy recyklingu z Gdańsku, czyli mamy śmieci typu bio, mamy plastik, metal, papier i tak dalej.
Z jednej strony fascynujące, ale z drugiej strony po co i dlaczego? Czemu to służy? Bo na pierwszy rzut oka, spoglądając, nie wiem, teraz w plener, o, gdzieś tam widzimy, to butelka plastikowa, no to wiadomo, no są śmieci, tak?
Tak, śmieci są, ale są też problemem, który nie znika. Zgadza się. My jak wymyślałyśmy ten projekt, zastanawiałyśmy się nad zastosowaniami, to wymyśliłyśmy kilka. Jednym z nich mogłoby być wykorzystanie dronów do patrolowania miasta i wyszukiwania nielegalnych wysypisk śmieci. W ten sposób mogłybyśmy znaleźć, czy w jakimś miejscu pojawiło się nowe wysypisko i powiadomić o tym miasto, które mogłoby wysłać ekipę sprzątającą. Tak samo mogłoby to pomóc w optymalizacji czyszczeniu miasta. Tak, w optymalizacji służb miejskich w taki sposób, żeby zminimalizować. Tak, zgadza się, zminimalizować koszty.
Ciekawe, czy technologia nadąży za tymi, którzy tam siedzą sobie na ławeczce, wiesz, popijają piwko, wyrzucają butelki, papierki.
Niektórzy wyrzucają, a inni sprzątają i myślę, że takie algorytmy mogą pomóc w tym.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.